Księga Psalmów i Psalm 97. Psalm 97. Księga Psalmów, Psalm 97. Ostatnio żeśmy rozmawiali w domu i ktoś się pytał, z jakiego fragmentu będzie kazanie, tak? I ja mówię psalm, ale mówię, nie pamiętam numeru, bo ja słaby z liczb generalnie jestem, ale mówię, ten psalm, który mówi, że Pan jest królem. A chyba Basia mówi, no to żeś powiedział, mówi, co drugi psalm, co drugim psalmie jest to, że Pan jest królem. Rzeczywiście, ale ten tak szczególnie jest, może tutaj zatytułowany jest Pan jest królem, tak? Więc to jest ten psalm właśnie, 97. I przeczytamy teraz ten psalm. Pan jest królem. Niech się raduje ziemia, niech się weselą mnogie wyspy. Obłok i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego. Ogień idzie przed obliczem jego i pożera wokoło nieprzyjaciół jego. Błyskawice jego oświecają świat. Widzi to ziemia i drży, góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed Panem całej ziemi. Niebiosa głoszą sprawiedliwość jego, a wszystkie ludy widzą chwałę jego. Niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków, którzy chlubią się bałwanami. Ukuszcie się przed nim wszyscy bogowie. Słyszy to Syjon i raduje się, i weselą się córki judzkie z powodu sądów Twoich, Panie. Ty bowiem, Panie, jesteś najwyższy na całej ziemi, bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. On strzeże dusz świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich. Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Radujcie się sprawiedliwi w Panu i wysławiajcie święte imię Jego. Ostatnio mówiliśmy z psalmu którego? 90. Tak jest, psalmu 90. I powiedzieliśmy sobie tam, że jako ludzie żyjemy cały czas pod tą chmurą Bożego gniewu. Po prostu. Życie człowieka jest ulotne, nietrwałe, delikatne i cały czas narażone na skutki działania Bożego gniewu. I co jest takie dość zdumiewające, ale jednak ma sens w świetle tego, co ten cały 90. psalm mówi. Jedną z rzeczy, której człowiek może doświadczać, żyjąc pod tą chmurą Bożego gniewu, jeśli ma odpowiednią relację z Bogiem, jest radość. Pamiętacie, tam mówiliśmy o tym, że człowiek może się radować, tak, żyjąc pod Bożym gniewem. W 90. psalmie ten wątek nie jest specjalnie rozwinięty, natomiast tutaj w 97. psalmie mamy już bardzo mocny nacisk położony właśnie na radość. Zaczyna się ten psalm, niech Pan jest królem, niech się raduje ziemia, niech się weselą mnogie wyspy. I kończy się ten psalm w 11 wierszu i 12. Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Radujcie się sprawiedliwi w Panu i wysławiajcie święte imię Jego. Czyli no, to jest częsty zabieg w poezji hebrajskiej, że właśnie początek i koniec daje nam jakby, danego fragmentu daje nam jakby główną myśl, tak? Czy tło głównej myśli, jakiś główny wątek, który się pojawia. I tutaj czytamy o radości. Czytamy o tym, że my, którzy patrzymy na ten fakt i przyjmujemy ten fakt, że Pan jest królem, że On jest władcą całej ziemi, powinniśmy się z tego radować. Mocny nacisk jest w tym psalmie położony na radość. Powiązanie jest tutaj takie bardzo wyraźne naszej radości z faktem, że Bóg jest królem. Pan jest królem, więc się niech radują. Wszyscy ludzie, wszyscy sprawiedliwi, cała ziemia, wszystkie narody, wszyscy powinni się radować z tego, że Pan jest królem. Ale oczywiście no, to jest wspaniała rzecz, że Pan jest suwerennym Bogiem, bo ten psalm podkreśla Bożą suwerenność. Fakt, że Bóg jest królem, mówi o tym, że On jest suwerennym władcą całej ziemi. Wiecie, że no to jest taka moja ulubiona cecha Boga, że On jest suwerennym Bogiem, czyli ma całkowitą, nieograniczoną niczym władzę i kontrolę nad tym, co się dzieje na świecie. Tak? Jeżeli ktoś ma suwerenną władzę, to znaczy, że nikt i nic nie może skutecznie wpływać na jego decyzję w taki sposób, w jaki by on sobie tego nie życzył. Ktoś, kto jest suwerenny, robi to, co chce, wtedy, kiedy chce i tak, jak chce. Może wysłuchać sugestii, ale nigdy nie musi słuchać rozkazów. Bóg jest suwerennym Bogiem. I to jest wspaniała wieść rzeczywiście. Natomiast drugi element, który w tym psalmie się pojawia, no już jest trochę gorzej, jeśli chodzi o wspaniałość tego elementu, bo ten psalm podkreśla, że Bóg jest królem, który jest suwerenny, ale jest sprawiedliwy. I mamy tutaj duży nacisk na Bożą sprawiedliwość. Zobaczcie, sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego, mówi drugi wiersz. Szósty wiersz. Niebiosa głoszą sprawiedliwość Jego. Tak? Ósmy wiersz mówi o sądach Bożych. Dalej, jedenasty wiersz mówi o sprawiedliwym. Dwunasty wiersz mówi o sprawiedliwym. Bardzo dużo w tym psalmie jest, często jest wspominana sprawiedliwość. I to już nam niekoniecznie się wiąże z taką wspaniałością, bo o ile bardzo fajnie jest powiedzieć Pan jest królem, ale kiedy powiemy, że Pan jest sprawiedliwym królem, to tu pojawia się problem, bo wiemy, że my sprawiedliwi nie jesteśmy. Że w każdej sytuacji zderzenie Bożej sprawiedliwości z naszą niesprawiedliwością będzie powodowało problemy dla nas. Po prostu. I każdy, kto szczerze patrzy na swoje życie, musi przyznać, że ja nie jestem sprawiedliwy. Sprawiedliwy w sensie, przypominam to, nie spełniający Bożych standardów. Bo sprawiedliwość w biblijnym sensie oznacza spełnianie pewnych standardów. Zresztą nie tylko w biblijnym, generalnie pojęcie sprawiedliwości oznacza spełnianie jakichś standardów. W przypadku Biblii, kiedy Biblia mówi o sprawiedliwości w kontekście Boga, to oznacza to tylko jedno. Spełnianie Bożych standardów, Bożych wymagań. Bóg ma pewien standard sprawiedliwości, on jest sprawiedliwy i my, żeby być sprawiedliwymi, musimy to spełnić. Nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że on spełnia Boże standardy sprawiedliwości. Więc pojawia się problem, tak? No to gdzie tu ta radość? Skąd ta radość? Skoro Bóg jest Bogiem suwerennym, rządzi tak jak chce, on jest królem całej ziemi, a z drugiej strony jest Bogiem sprawiedliwym, a ja jestem niesprawiedliwy, to trudno tu się doszukać źródła radości. Raczej źródła smutku, przygnębienia, czy wręcz jakiegoś takiego po prostu takiej desperacji, no to koniec, tak? To zginiemy, tak? Jesteśmy potępieni. Bo gdzie jest ta radość? Tu możliwa w ogóle. A jednak ten psalm pokazuje, że ta radość jest możliwa i co więcej, powinna być obecna w życiu kogoś, kto podchodzi do Biblii, podchodzi do Boga tak, jak Bóg chce, żeby do Niego i do Jego słowa podchodzić. Ale zanim pokazuje nam ten psalm, gdzie jest droga do tej radości, to pokazuje nam też pewne sposoby, które ludzie powszechnie wykorzystują, czy starają się wykorzystywać, żeby jakoś to obejść. Wiecie, bo grzeszny człowiek no, chce się radować, każdy się chce radować. Tak? To nie jest tak, że tylko wierzący chce się radować. No, niewierzący też się chce radować. Więc po prostu no, stara się jakoś znaleźć sposób, żeby się radować pomimo tego dość przykrego położenia. Bóg jest królem, on jest suwerenny, on ma swoje standardy, ja ich nie spełniam, okej, ale i tak chcę się radować. Więc generalnie widzimy tutaj dwie takie rzeczy, które powinny nam pokazać, że one nie zadziałają, ale ludzie ich próbują. Czytamy w drugim wierszu, że sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Wiecie, pierwszą z rzeczy, którą ludzie próbują i często niestety dotyczy to również ludzi wierzących, to jest wyobrażenie, że Bóg może obniżyć swoje standardy. Że Bóg po prostu... No przecież Bóg wie, jaki ja jestem, tak? Przecież On mnie zna. No przecież to niemożliwe, żeby On wymagał ode mnie takich rzeczy. Na pewno jakoś tam spojrzy przez palce, prawda? Biblia pokazuje nam, że nie. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Innymi słowy, to są rzeczy, na których cała Jego istota, Jego panowanie jest oparte. Tak? Podstawa to jest coś, na czym te rzeczy, które są wyżej, stoją. Jego tron, innymi słowy, Jego panowanie, fakt, że On jest królem, są ugruntowane, oparte na tym, że On jest sprawiedliwy i On trzyma się prawa. Innymi słowy, niemożliwą jest rzeczą, żeby Bóg swoje standardy obniżył. Nigdy nie możesz liczyć na to, że nie postępując tak, jak Bóg chce, żebyś postępował, Bóg spojrzy na ciebie przez palce, że uzyskasz jakąś dyspensę od Boga, bo Bóg po prostu swoje standardy obniży. Nie, nie i nie. Bóg nie może obniżyć, w sensie nie może, nie chce i nie obniża swoich standardów, bo to jest podstawą Jego suwerennej władzy. Oczywiście ludzie to mają wszystko pomieszane, tak? No bo przecież, no jak to? No ja, jak nikt nie jest doskonały, tak? A jakoś ludzie egzystują. Co więcej, tam nawet niektórzy po prostu sobie no całkiem nic z Boga nie robią, a też jakoś egzystują, tak? Więc jak to można powiedzieć, że Bóg nie obniża swoich standardów? Przecież gdyby nie obniżał, to wszyscy powinni piorunem rażeni być natychmiast i koniec. Dlaczego tak się dzieje? Bo jest jeszcze jeden element w tym, który nazywa się jak? Boża łaska. Dokładnie. Boża łaska. Boża łaska sprawia, że Bóg, tak jak mamy w Nowym Testamencie napisane, odnosi się czasami pobłażliwie do czynów ludzkich, ale czy dlatego się odnosi pobłażliwie, że obniża swoje standardy? Nie. Dlaczego Bóg może się odnieść pobłażliwie do tego, co się dzieje na świecie i tego, co czynią ludzie bezbożni albo wierzący, którzy czynią źle? Bo ktoś za to zapłacił. Bo Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty zapłacił za wszystkie grzechy, które są popełniane i były popełniane i będą popełniane. To nie jest tak, że Bóg obniżył swoje standardy, bo On jest Bogiem i On może trochę przymrużyć oko czasami. I dlatego Biblia ostrzega nas od początku do końca, żebyśmy łaski Bożej nadaremno nie przyjmowali. Że są ludzie, którzy łaskę naszego Pana obracają w rozpustę, innymi słowy, marnują ją. Nie popełniaj błędu, że Bóg obniży standardy swojej sprawiedliwości. Nie tędy jest droga do radości. Że mogę się cieszyć, bo Bóg nie jest taki surowy w sumie zawsze. W sumie On jednak no tak daruje. On jest surowy, tylko ktoś za to zapłacił. On do ciebie odnosi się pobłażliwie, bo ktoś za ciebie umarł, za ten każdy grzech, który ty popełniasz. I pomyśl sobie, że kiedyś staniesz przed Bogiem i sobie to wszystko uświadomisz. Że każdy twój grzech został zapłacony przelaną, świętą, doskonałą krwią Jezusa Chrystusa. I myślę, że to będzie straszne. Myślę, że to będzie pewien wstrząs nawet dla nas, którzy jesteśmy Jego dziećmi, którzy sobie to uświadomimy w pełni. Więc to jest pierwsza rzecz, którą ludzie czasami próbują, tak? A, no tak, no tu się to nie spina, ale w sumie nie jest źle, tak? Ja się mogę cieszyć, bo Bóg jest dobrym Bogiem, On jest łaskawym Bogiem. Nie tędy droga do prawdziwej radości. Podstawą twojej radości w życiu nie może być to, że Bóg obniży swoje standardy, bo On nie obniży. Bo to tak, jakbyś się cieszył z tego, że Pan Jezus to, no dobra, Pan Jezus to tam umarł, to już On załatwił sprawę, prawda, to ja nie muszę teraz się martwić. Nie to jest podstawą. Druga rzecz, której ludzie próbują, to no, skoro nie możemy obniżyć standardów Bożej sprawiedliwości, albo nie chcemy, to mamy potencjalnie inne łatwe rozwiązanie. No to zmieńmy Boga. Prawda? I tutaj ten psalm też mówi o tym, że są ludzie, którzy tak podchodzą. Zobaczcie wiersze od 6 do... Przepraszam, od 7 do 9. Niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków, którzy chlubią się bałwanami. Ukuszcie się przed nim wszyscy bogowie. Słyszy to Syjon i raduje się i weselą się córki judzkie z powodu sądów Twoich, Panie. Ty bowiem, Panie, jesteś najwyższy na całej ziemi, bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów. Mamy tutaj wzmiankę w tych trzech wierszach o innych bogach, o innych bóstwach. Dlaczego? Dlatego, że grzeszny człowiek od początku wymyślił sobie, że no, skoro Boże standardy są za wysokie, no to w takim razie zmieńmy Boga, tak? To zróbmy sobie bogów, których standardy będą dla nas łagodniejsze, bardziej dopasowane do rzeczywistości, bardziej ludzkie, prawda? I niestety to jest od początku istnienia człowieka problem człowieka. Jaka była pierwsza pokusa w stosunku do Ewy i do Adama? Będziecie jak Bóg, prawda? Innymi słowy, wy sami możecie ustalać swoje standardy. Co Bóg wam będzie mówił, co wy macie robić? Możecie być tacy jak on. I szatan cały czas, zawsze próbuje grać na tym elemencie w życiu człowieka. Skoro Boży standard jest niezmienny i no niestety nie możemy nic zrobić, żeby zmienić Biblię, no coś w niej jest napisane, no to okej, to pójdźmy za innymi bogami, tak? Innymi słowy, zostawmy tą Biblię, zostawmy jej standardy, one są takie, jakie są. Jeśli tobie one pasują, to okej, ale ja mam inne zasady. Ja mam w życiu inne priorytety. Ja mam w życiu inne wartości, które stawiam na pierwszych miejscach. Dzisiaj tak to wygląda. Kiedyś ludzie po prostu sobie stawiali bożków. Wystrugał, ulał, wyklepał, tak? I ten bożek stał i robił to, co chciał. Ten człowiek, co chciał, znaczy się. A jeżeli się tam Bogu coś sypnęło, to Bóg i tak przyklepał to wszystko, prawda? I mamy fajnego Boga. Wiecie, my to robimy cały czas w naszym codziennym życiu, jeśli chodzi o tą zmianę standardów. W nauczaniu, jestem nauczycielem, to jest cały czas, tak? I nie mówię, że to jest zawsze złe, ale generalnie tak to działa. Uczniowie coraz słabsi, czy sobie nie radzą, no to co? To obniżmy standardy, tak? Dopasowujemy standardy do poziomu, który wydaje nam się sensowny. I zaznaczam, nie mówię, że to jest zawsze źle. Bóg w pewnym sensie tak zadziałał, posyłając Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat jako człowiek, tak? Zniżył się do naszego poziomu, ale nigdy jednocześnie nie podważył Bożych standardów. To, że Pan Jezus jest człowiekiem, to nie znaczy, że On stał się niesprawiedliwy, tak jak ludzie. To nie znaczy, że On stał się grzeszny, jak ludzie. W liście do Hebrajczyków czytamy, że On był doświadczony we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Tak? W innym miejscu czytamy, że On grzechu nie popełnił. Więc tak, Bóg też czasami obniża swoje standardy, żeby wykonać swoje dzieło w sposób, który jest możliwy wśród ludzi, ale nigdy nie kosztem swojej sprawiedliwości. Tymczasem ludzie niestety często w ten sposób, tą drogą próbują iść. I mówią, no ale przecież kto tak może żyć? Prawda? Myślę, że spotkaliście się nieraz z czymś takim. Kiedy próbujecie ludziom powiedzieć o Bożych zasadach, o Bożych prawdach, no to ludzie tak z politowaniem patrzą i mówią, no okej, no ale przecież to nieżyciowe jest. Tak? Przecież to nieludzkie. Przecież to się tak nie da. Przecież to jest niemożliwe. Co ty? Kto tak żyje? Więc ustanawiają sobie swoje standardy. albo wręcz czasami, że to jest niedobrze, tak nie można. Tak? Trzeba bardziej po ludzku podchodzić do życia. To nie zadziała. To nie zadziała. Ten sposób, żeby mieć radość w życiu, cieszyć się w tym życiu w obliczu tego, że Pan jest suwerennym władcą i cieszyć się w sposób taki, że po prostu znajdujemy sobie inne standardy. Boże, zostawiamy, niech one sobie tam będą, przecież my nie walczymy z Bożymi standardami, ale ja mam swoje. Ja mam swoje pomysły na życie. Ja mam swoje pomysły na priorytety w życiu. Przecież ja nikomu krzywdy nie robię w ten sposób. I będę się cieszył wtedy, tak? Bo jeżeli standardy sobie obniżę do mojego poziomu, który dla mnie jest odpowiedni, wtedy je mogę spełnić i jestem zadowolony. I problem jest rozwiązany. Tylko pozornie. Bo tak jak czytaliśmy te wiersze, tutaj od 7 do 9, one pokazują co? Pokazują, że ostatecznie jakiekolwiek standardy byś nie wybrał, jakichkolwiek bogów byś sobie nie postawił zamiast Pana, który jest królem, ostatecznie staniesz przed Jego tronem. Innymi słowy, możesz sobie wybierać inne standardy, możesz sobie żyć według innych standardów, ale ostatecznie te inne standardy też będą sądzone w świetle Jego prawa. Zobaczcie ten 7 wiersz. Niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków, którzy chlubią się bałwanami, ukuszcie się przed nim wszyscy bogowie. Mówi, wszyscy bogowie będą i tak poddani Bogu. Wszystkie bożki, w sensie wiemy z innych miejsc w Biblii, że nie ma innych bożków, tak? Jako istot jakichś ponadnaturalnych. Biblia używa tego pojęcia bożków, bogowie jako właśnie innych systemów wartości, innych systemów priorytetu w życiu. I mówi tutaj psalmista, to wszystko przed nim się ukorzy. 9 wiersz mówi, ty bowiem, Panie, jesteś najwyższy na całej ziemi, bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów. Znowu, i tak skończysz przed Jego tronem. Więc jeżeli to jest źródło dla ciebie, jeżeli to jest dla ciebie rozwiązanie problemu, że znajdziesz sobie inny system wartości, który sprawi, że poczujesz się lepiej, okej. Ale pamiętaj, że i tak ostatecznie każdy system wartości będzie poddany ocenie Boga, tego prawdziwego Boga, który jest królem, który jest władcą całej ziemi. Nie unikniesz tego. Nie unikniesz. I dlatego znowu tutaj w środku, w tych wierszach, 8 wiersz mówi, słyszy to Syjon i raduje się, weselą się córki judzkie z powodu sądów Twoich, Panie. Ci, którzy trzymają się Bożych standardów, się weselą. To nie jest wyjście znaleźć sobie innego Boga, bo to sprawi, że ostatecznie będziesz zawstydzony, bo i tak będziesz musiał przed Nim stanąć. Nie, ci, którzy trzymają się prawdziwego Boga, oni mają prawdziwą radość. Więc wiemy dotąd z tego psalmu, że Pan jest królem, On rządzi suwerennie, rządzi sprawiedliwie na całej ziemi i my jakoś powinniśmy się z tego radować. Jak? Nie wiemy, bo nam się to nie spina. Nasza radość w zderzeniu z Jego sprawiedliwością, w zderzeniu naszej grzeszności z Jego sprawiedliwością, nijak nam nie wychodzi, że powinno być to źródło radości. Więc ludzie kombinują. Może Jego standardy będą obniżone. Nie, bo On jest na swoich standardach tak ugruntowany, że to się nie zmieni. Więc może mogę zmienić Boga. Tak, możesz zmienić Boga i system wartości, ale ostatecznie i tak wszystko jest poddane Jemu, więc i tak przed Jego tronem będziesz musiał za to odpowiedzieć. Więc gdzie jest odpowiedź? Bo lądujemy w punkcie wyjścia, tak? I te ostatnie wiersze tutaj w tym psalmie od 10 mówią, że wiecie co, jest proste rozwiązanie. Żeby się radować w świetle Jego sprawiedliwych sądów, trzeba być przed Jego obliczem jakim? Sprawiedliwym. Dlatego tutaj te wiersze od 10 do 12 nazywają w pewien konkretny sposób ludzi, którzy są przed Jego obliczem zdolni do radości. On strzeże dusz świętych swoich, mówi 10 wiersz. Świętych, czyli tych, którzy spełniają jego standardy, którzy są oddzieleni dla niego. 11 wiersz mówi, że światłość wschodzi sprawiedliwemu. Radość tym, którzy są prawego serca. Radujcie się sprawiedliwi w Panu. Prosta odpowiedź. Musisz być sprawiedliwy. No, prosta, okej, ale jak być sprawiedliwym? Też ten psalm tutaj mówi w 10 wierszu, zwracając się do tych, którzy chcą być sprawiedliwi, wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. I tu jest punkt twojej decyzji. Bo nie możesz zdecydować, żeby być sprawiedliwy przed Bogiem. To nie jest twoja decyzja. Nie możesz obudzić się któregoś ranka i powiedzieć, Boże, od dzisiaj jestem sprawiedliwy przed Tobą. Podejmuję decyzję. Jestem sprawiedliwy. Takiej decyzji podjąć nie możesz. Ale możesz podjąć decyzję, że od dzisiaj miłuję Boga, nienawidzę zła. Innymi słowy, stawiam Boga w centrum mojego życia, a odsuwam z mojego życia wszystko to, co jest złe. Bo do takiej decyzji Boże Słowo nas nakłania. Do takiej decyzji Boże Słowo nas zachęca. Innymi słowy, nastaw się na Boga. Zacznij szukać Boga. Ewangelia Mateusza, do której mam nadzieję wrócimy niedługo. Pamiętacie ten wiersz, centralny wiersz naszych rozważań z Ewangelii Mateusza? Dokładnie. 6:33, tak? Albowiem szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, tak? Innymi słowy, nastawcie się na to. To powinno być w centrum waszego życia. Nastaw się na szukanie Bożej sprawiedliwości, Bożych standardów, Bożej obecności, Bożej relacji. To oznacza w praktyce miłowanie Boga. I nastaw się na odrzucenie wszystkiego, co jest złe. Czyli złe według Bożych standardów. Złe w sensie niespełniające Bożych sprawiedliwych zasad. I znów, ten psalm o tym nie mówi, jeśli chodzi o szczegóły, ale mamy wiele innych miejsc, w Nowym Testamencie szczególnie, które mówią o tym, jak to w praktyce jest możliwe. I wiemy, począwszy od listu do Rzymian, który mówi o usprawiedliwieniu, poprzez wszystkie inne fragmenty, aż do, powiedzmy, pierwszego listu Jana, który mówi dużo o Bożej sprawiedliwości, o Bożej miłości, który mówi nam, że ci, co miłują Boga, nie grzeszą, tak? Mówi o tym, kto jest Bożym dzieckiem. Cały Nowy Testament mówi, że jest to możliwe tylko dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Że kiedy ty tą decyzję podejmiesz, Boże, ja chcę żyć z Tobą. Chcę Ciebie miłować, chcę nienawidzić zła. To Boża odpowiedź jest jedna. Jezus Chrystus. Proszę bardzo. Czyń tak, bo Jezus Chrystus i Jego śmierć to Ci umożliwiła. I wiemy z tych innych fragmentów, z listu do Rzymian, że sprawiedliwość jest dostępna, Boża sprawiedliwość jest dostępna dla tych, którzy miłują Boga i nienawidzą zła. Nie dlatego, że oni sami mogą podjąć taką decyzję, że oni teraz są sprawiedliwi. Bóg ich usprawiedliwia. Przez to, że oni zdecydowali się pójść za Bogiem, uwierzyli w ofiarę Jezusa Chrystusa i w swoim życiu zdecydowali, tą decyzję podjęli. Że ja chcę Ciebie, Boże, miłować. I chcę unikać zła. I dzięki za Jezusa Chrystusa, Jego ofiarę, która mi to umożliwia. I Bóg daje sprawiedliwość. A kiedy masz sprawiedliwość, możesz się radować z tego, że Pan jest królem. Bo On nie jest już moim sędzią, przed którym ja muszę się obawiać, przed którym ja muszę drżeć. On jest sędzią, który już mnie usprawiedliwił. To tak jakbyśmy szli przed sąd i mieli 100% pewność, że nasza sprawa jest wygrana. Czy jest się czego obawiać? Nie. Raczej jest się z czego cieszyć, że oto w końcu ten sędzia ogłosi, że moja sprawa jest wygrana. Jeżeli macie stuprocentową pewność, że sędzia ogłosi korzystny dla was wyrok, to będziecie chcieli odwlec tą sprawę, czy będziecie chcieli, żeby jak najszybciej to było? Oczywiście, że jak najszybciej, tak? Ja się nie boję tego spotkania z sędzią, bo wiem, że on ogłosi, w końcu ogłosi, że moja sprawa została wygrana. I dlatego my możemy się jako ludzie wierzący radować, słuchajcie. Bo jakikolwiek wyrok Bóg w waszej sprawie ogłosi tu na ziemi, wiecie, że wasza sprawa jest wygrana. Jeżeli jesteście sprawiedliwi, jeżeli jesteście prawego serca, jeżeli jesteście tymi, którzy miłują Pana, a mają w nienawiści zło, żadne spotkanie z Panem, który jest sprawiedliwym, suwerennym władcą tej ziemi, nie jest dla was źródłem strachu, a jest źródłem radości. Bo oto On uczyni, co chce. Bo oto On uczyni sprawiedliwość. Bo oto On pokaże, że ja jestem sprawiedliwy. A jestem dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Czyli rzeczywiście możesz się radować, żyjąc na tej ziemi i mówiąc, Pan jest królem. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Możesz mówić nawet to, co jest w trzecim wierszu. Ogień idzie przed obliczem Jego i pożera wokoło nieprzyjaciół Jego. Tak, Bóg jest ogniem trawiącym, ale ty nie musisz się tego bać. Jeśli jesteś tym, który jest sprawiedliwy. Więc pokażmy to, bracia i siostry, w naszym życiu. Pokażmy, że radujemy się, bo Pan jest królem. I teraz jest czas na to, tak? Pokazać ludziom, że ja nie tylko się nie boję. Często podkreślamy to, że ludzie wierzący nie powinni się bać i tak jest. Ale nie tylko się nie boję, ja się cieszę. Nie cieszę się z tego, że ludzie chorują, że ludzie umierają. Nie z tego, ale cieszę się, bo wiem, że Pan jest królem. Nawet ten psalm, tak jak wiele innych, odnosi Bożą suwerenność i władzę do rzeczy naturalnych. Czwarty wiersz, błyskawice Jego oświecają świat. Piąty, góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana. On rządzi rzeczami naturalnymi. I ja mogę się z tego radować. Bo ja wiem, że jestem sprawiedliwy. I wiem, że cokolwiek się stanie, Jego sprawiedliwość dana mi przez ofiarę Jezusa Chrystusa jest dla mnie powodem do radości. Więc bądźmy tymi, którzy pokażą, że radujemy się, nawet w trudnych czasach, w trudnych momentach, w trudnych okolicznościach. Dlaczego? Bo Pan jest królem. I to jest Pan, który jest sprawiedliwy, a ja tą sprawiedliwość dzięki Jego łasce mam. Amen.